Ja i szczęść Boże kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, no i znowu będę musiał próbować. Będę przynajmniej próbował trzymać język na wodzy, aczkolwiek jak się znam, to będzie to bardzo trudne zadanie. Albowiem jestem w portalu O2, to jest emanacja portalu WP. A jak wiecie Państwo, portal WP jest własnością żydowską, własnością znaczy instytucji finansowej w Polsce. A dobrze, no powiedzmy sobie, że to nie jest to jest bez znaczenia. Załóżmy, że to jest bez znaczenia, aczkolwiek to nie jest bez znaczenia. To ma ogromne znaczenie. Ten portal realizuje od dawna, widzę to, realizuje rozpisane na setki lat porozumienie rosyjsko-niemieckie. I w tym daleko sięgającym kilka wieków wstecz porozumieniu Chiny były zawsze niebezpieczeństwem. To, że teraz przez chwilę nie są, to dosłownie przez chwilę. Z chińskiego punktu widzenia oczywiście. O czym ja mówię? W portalu O2 jest artykuł zatytułowany "Dzieje się coś naprawdę bardzo niepokojącego. Porównali Chiny i USA". Dobrze, spróbuję nie komentować, tylko naprzód zapoznać Państwa z tekstem. Nie wiem, czy mi się to uda. Cytuję. Marynarka wojenna USA uchodzi za najsilniejszą i najpotężniejszą na świecie, ale Chiny coraz bardziej depczą Amerykanom po piętach. Z nowych danych wynika, że potencjał stoczniowy, bo o tym mówi ten artykuł, potencjał stoczniowy Chin jest ponad 200 razy większy niż potencjał stoczniowy USA. Tak, ja się nie mylę, proszę Państwa. To jest napisane, potencjał stoczniowy Chin jest 200 razy większy niż USA. Dla państwa będącego potęgą morską takie dane to prawdziwa katastrofa. Myślę, że to był lead. Aczkolwiek to nie jest jakoś wyeksponowane. Cytuję dalej. Branżowy portal wojskowy The Drive opisał niepokojący aspekt rosnącej siły Chin. Chodzi o zdolność Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie budowy okrętów. Oczywiście wojennych. Opierając się o slajd, którego autentyczność potwierdziła marynarka wojenna USA, portal przeprowadził analizę chińskich zdolności. Znaczy, proszę Państwa, jeśli tu jeden slajd ma coś zmieniać, no nie, tych slajdów musiało być kilkadziesiąt lub kilkaset. No, mamy do czynienia z oczywistym kłamstwem. No ale powiedzmy sobie, że dajmy spokój temu. Więc ten portal The Drive przeprowadził analizę chińskich zdolności. Cytuję dalej. Ujawnione dane faktycznie powinny włączyć lampki ostrzegawcze w głowach analityków wojskowych. Pod uwagę wzięto względny potencjał stoczniowy obu krajów. Wyrażony w tonażu brutto pokazuje coś bardzo niepokojącego. Chiny nie tylko dogoniły USA, ale także przegoniły. I to o kilka długości. I tutaj sprawa zaczyna się komplikować, przynajmniej dla mnie, albowiem tonaż brutto stoczni, w której można wyprodukować kontenerowiec, w którym można wyprodukować masowiec, w którym można wyprodukować również jakiś dowolny okręt wojenny, no to to co, czyli bierze się pod uwagę, wzięta pod uwagę możliwości produkcyjne stoczni chińskich, wszelkie możliwości produkcyjne stoczni chińskich i być może część zdolności produkcyjnych stoczni amerykańskich, które są nastawione tylko i wyłącznie na obsługę US Navy. Więc tutaj można się, to jest, zaczyna mieć miejsce, jest miejsce w każdym razie do dywagacji na temat tego, czy to na ile jest to kłamstwo? Na ile to porównywanie tych zdolności produkcyjnych chińskich stoczni i amerykańskich ma sens. Cytuję dalej, więc to o kilka długości. O ile bowiem potencjał produkcyjny USA to skromne 100 tysięcy ton, co to znaczy 100 tysięcy ton? Rocznie się mówi, rocznie. No bo to musi być w jakimś okresie czasu, to nie tak, że potencjał produkcyjny dzienny, czy tygodniowy, czy miesięczny? No nie, minimum roczny. O tyle całkowity potencjał produkcyjny Chin to aż 23,3 miliona ton. To nawet nie wyprzedzenie, a deklasacja. Oznacza to, że całkowity szacowany potencjał Chin jest 200 razy większy od tego, czym dysponują USA. To jest pod wielkim znakiem zapytania, ale powiedzmy. Podtytuł: liczby nie są łaskawe dla USA. Amerykanie mają zatem problem i to potężny. Poważny. Zdolność produkcyjna ich stoczni spadała jeszcze przed zakończeniem zimnej wojny. Później nadal się kurczyła, a obecnie, jak opisuje The Drive, jest na wyjątkowo niskim poziomie. Co przy rosnącym potencjale Chin może zwiastować poważne problemy hegemona światowych mórz i oceanów. W czarnych barwach rysuje się także przyszłość. Ale jeszcze 3 lata temu chińska marynarka już przewyższała potencjałem swoją odpowiedniczkę po drugiej stronie Pacyfiku i to było 355 okrętów wojennych chińskich wobec 296 amerykańskich. I tutaj to porównanie zupełnie jest bez sensu, bo to wiecie Państwo, to trzeba było rozbić na poszczególne klasy tych okrętów. Więc to jest zawracanie głowy. O tyle, no bo w tym porównaniu można z jednej strony powiedzieć, że jakiś niewielki transportowiec chiński jest porównywalny z olbrzymim transportowcem amerykańskim. I co, jedno z drugim ma, jedno do drugiego jest porównywalne? No nie. O tyle w 35 roku, no nie, no 35 roku, dobrze, będzie to już prawdziwa przepaść. Szacuje się, że za 12 lat w służbie chińskiej będzie 475 jednostek, zaś w US Navy zaledwie 317, maksymalnie. No i teraz właśnie to też jest istotne. Jeśli Amerykanie mają 11, powiedzmy sobie, w służbie 11 lotniskowców atomowych, atomowych łodzi podwodnych, nieprawdopodobne ilości rakiet balistycznych, na lądzie, w powietrzu, na morzu, no to jest to, o czym tutaj mowa, to jest straszenie. Straszenie przyszłością, straszenie Chińczykiem. Kolejny raz straszenie Chinami. No i cytuję dalej. Podtytuł: Alex 2 dla O2. Chińczycy mają łatwość przyłączania się. Wszystko to składa się na bardzo ponury obrazek. Jeśli Amerykanie chcą utrzymać pozycję światowego lidera, muszą zacząć działać, a czas nie gra na ich korzyść. Mówi o tym w rozmowie z O2 Alex Lack, ekspert do spraw Chin, autor w branżowym portalu Naval News i Analytic Foreign Policy Research Institute. Wskazuje on, że na sprawę należy popatrzeć dwutorowo. Po pierwsze, nie ma wątpliwości co do tego, że Chiny mają zdecydowaną przewagę we względnym potencjale stoczniowym. Mają w tym zakresie tradycję i wciąż rozwijają swoje zdolności. No powiedzmy sobie, te tradycje to są takie, no góra 40-letnie, więc jeśli to jest tradycja, to proszę uprzejmie. Oczywiście ja nie mówię o tradycji sprzed kilkuset lat, z okresu, kiedy admirał E pływał z wielką armadą, wielkimi statkami, wielkimi okrętami po morzach świata. Ja mówię o tym, co się działo stosunkowo niedawno. A więc Chińczycy mają względną tradycję, tak. I wciąż rozwijają swoje zdolności. I on mówi, ten cały lat mówi, Wynika to z faktu, że istocznie są bardzo zintegrowane i mogą z łatwością przełączać się między budową okrętów wojennych i komercyjnych. Proszę Państwa, ja nie czytałem tego wcześniej, ale mówiłem to wcześniej, prawda? Ja powiedziałem, że te stocznie mogą produkować i lotniskowce, i niszczyciele, i kontenerowce, i masowce, tak? Powiedziałem to kilka minut temu. Więc do czego potrzeba aż niejakiego laka z amerykańskiego think tanku? No chyba nie. Ale jeszcze raz powtarzam, wynika to z faktu, że ich stocznie są bardzo zintegrowane i mogą z łatwością przełączać się między budową okrętów wojennych i komercyjnych. Te same zakłady, które wyprodukowały moduły dla CV-18 trzeciego lotniskowca, produkują obecnie statki komercyjne. Chiny również stale modernizują i rozbudowują swoje zakłady produkcyjne, takie jak Hudong w Szanghaju, czy budujące okręty podwodne zakłady w Hulunhuo. Przekonują również, że niemożliwa będzie rozbudowa potencjału USA do zakładanego poziomu zbliżonego do 355 jednostek. Dlaczego? Choćby ze względu na to, że zbyt wiele starszych typów jednostek, jako przykład wymienia krążowniki rakietowe typu Ticonderoga, schodzi z linii, czyli wychodzi z eksploatacji, a nie ma ich czym zastąpić. Na problemy napotyka też budowa nowych jednostek podwodnych, gdzie go ocenie postęp w tym zakresie można zobaczyć za co najmniej dekadę. Lak dodaje również, że Chiny są już teraz w stanie skoncentrować w jednym miejscu budowę dużej ilości okrętów. W odróżnieniu od Amerykanów, których jednostki często rozlokowane są na całym globie i gdyby doszło do konfliktu w Azji, to nadzwyczajnie trzeba by je ściągać w ten region. A to trwa. Nawet pomimo tego, że dziś ogólny tonaż floty US Navy jest jednak większy od chińskiej, to jest ona rozsiana po całym świecie w sytuacji kryzysu, a w przeciwieństwie do floty chińskiej, która jest skoncentrowana na wybrzeżu chińskim. W sytuacji, owszem kilka tysięcy kilometrów, ale to jest jednak wybrzeże chińskie. W sytuacji kryzysowej trzeba byłoby je przesuwać, by skoncentrować je w Azji Południowo-Wschodniej. Ale pomimo, że dużą część tego stanowiły lotniskowce i ciężkie okręty desantowe, to nadal będą one wymagały dużej liczby jednostek eskorty, w tym niszczycieli rakietowych i jednostek podwodnych. No i jeszcze pan Dawid Kamizela. Gdzie był jakikolwiek szef bojowy tych jednostek? Pan Dawid Kamizena to jest człowiek, którego ja kilkakrotnie słuchałem. Młody człowiek. Nie wiem, dlaczego on akurat stał się ekspertem wojskowym, podczas kiedy, myślę, prawdziwych ekspertów wojskowych, czyli wojskowych, jest w Polsce sporo. No ale powiedzmy sobie, że no jest ekspertem. Załóżmy, że jest ekspertem. I oczywiście tutaj pan Kamizela, jak sądzę, ma rację, zadając to pytanie. Gdzie był jakikolwiek szef bojowy tych jednostek? No i cytuję. Są jednak elementy, w których Amerykanie wciąż dominują. To przede wszystkim doświadczenie bojowe i wyszkolenie załóg. Tego, jak wskazują i DAG, i Dawid Kamizela, specjalista w zakresie marynarki nowej techniki wojskowej, brakuje Chińczykom. Podobnie jak sprawdzenia w realnym boju. Z czym nie mają problemu Amerykanie. Ich okręty, jak mówi Kamizela, brały udział w niemal wszystkich konfliktach zbrojnych XX wieku, czego z kolei brakuje Chinom. Gdzie był jakikolwiek, i tutaj mówi ten pan Kamizela, Portolowi O2, gdzie był jakikolwiek szef bojowy tych jednostek? Gdzie i kiedy Chińczycy mogli zweryfikować słuszność lub błędy projektowe swoich jednostek? W którym momencie ich okręty zostały ostrzelane, wpadły na minę, zostały trafione pociskami przeciwokrętowymi? Nie było tego. Amerykańskie okręty wpadały na miny, zderzały się, nawet tonęły i załogi miały od 1945 roku wiele możliwości, by sprawdzić wyszkolenie, procedury i stosowane rozwiązania techniczne. Tak, to jest to, o czym ja mówię od dawna, czyli o tym, że chińskie wojsko, to, bo to nie dotyczy tylko, to o czym mówi pan Kamizela, nie dotyczy tylko marynarki wojennej. To dotyczy całego chińskiego wojska. Proszę państwa, pozwólcie państwo, że ja przerwę, bo zagadałem się, a już zdecydowanie za długo mówię. Pozwólcie państwo, że w takim razie przerwę tę swoją narrację i zapraszam państwa na drugą część tego materiału. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.